Twoje radio. Rozmowa dnia.
Dzień dobry, Wojciech Wasołego. Moim Państwa gościem jest Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Świnoujski oddział Stoczni Gryfia. Zamierza pan go wykupić?
To nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do całego zarządu. W tej chwili obserwujemy po prostu sytuację. Jeżeli ktokolwiek zwróci się do nas z wnioskiem o skorzystanie lub nie z prawa pierwokupu, wtedy temat będziemy rozpatrywać. Mamy na to 6 miesięcy.
Ale to są interesujące tereny dla Zarządu Morskich Portów?
Oczywiście każdy teren, który jest w granicach portu i sąsiaduje z kanałem portowym, z dostępem do nabrzeży, a nabrzeże mają bezpośredni dostęp do interesujących akwenów, na pewno jest interesujący, no z tym, że tam w tej chwili gospodarzem jest stocznia. Te tereny, jeżeli chodzi o akwatorium, musiały być najpierw poddane bardzo szczegółowej analizie nawigacyjnej i wtedy moglibyśmy dopiero się wypowiedzieć, czy i dla jakich ładunków ewentualnie w przyszłości mogłyby być brane pod uwagę. Oczywiście mamy takie prawo i obowiązek wypowiedzenia się, jeżeli ktokolwiek po zawarciu stosownych umów przedwstępnych ze stocznią zgodnie z ustawą o portach i przystaniach morskich zwróci się do nas, my mamy takie prawo, aby z tego pierwokupu skorzystać lub nie.
Kolejny temat to terminal kontenerowy. Terminal kontenerowy w Świnoujściu, głębokowodny. Świnoujście będzie drugim Rotterdamem?
Rotterdamem na pewno nie będzie. Bałtyk nie jest otwartym akwenem. Jest końcowym akwenem dla żeglugi oceanicznej, około światowej żeglugi oceanicznej, ale na pewno ma szansę stać się bardzo ważnym punktem na wybrzeżu południowego, szczególnie południowo-zachodniego Bałtyku. Jest położony dużo korzystniej, jeśli chodzi o nawigację w stosunku do portów na przykład trójmiejskich czy rosyjskich, czy też portów fińskich, czy Sztokholmu i nowego portu Hutchisona, który tam został zbudowany. Jest to praktycznie 11 do 15 godzin różnicy żeglugi w jedną stronę, czyli to jest ponad dobę. Duża oszczędność, jeżeli chodzi o czas, przede wszystkim dla armatorów oceanicznych. Trzeba pamiętać, że koszt tych największych statków waha się w granicach 150 do 200, nawet przekraczające 200 tysięcy dolarów za dobę pracy takiego statku.
Ja zapytałem o ten Rotterdam nie bez przyczyny. Prawdą jest, że jednym z zainteresowanych prowadzeniem terminala kontenerowego w Świnoujściu jest spółka powiązana kapitałowo z portem w Rotterdamie.
Tego nie wiem. W tej chwili żadna z ofert nie została jeszcze złożona. Wszyscy potencjalnie zainteresowani mają czas do 8 listopada. Faktem jest, że materiały przetargowe pobrało w tej chwili 9 firm. Nie wiem, po prostu nie interesuję się tym aż tak szczegółowo na tym etapie, ponieważ zarząd jest wyłączony z prac komisji przetargowej. My dopiero będziemy się wypowiadali na etapie, kiedy komisja zaproteguje na mnie jako wybranego przez siebie najlepszego w ich ocenie kandydata.
Z przeładunkami w kontenerach wiąże się polski PCS. Jakby mógł pan wytłumaczyć, na czym polega ta digitalizacja przeładunków?
Tak, jest to jedna z form digitalizacji. PCS to jest skrót angielski Port Community System, czyli platforma informacyjno-społeczna, platforma operacyjna wszystkich interesariuszy działających na danym obszarze w danych portach. Polskie PCS w tej chwili kończy już trzeci rok swojej działalności. Spółka, której akcjonariuszami są wszystkie zarządy portów, czyli Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Spółka zakończyła praktycznie prace związane z przygotowaniem tejże platformy do już praktycznych działań. Od 2 listopada, czyli w bardzo już krótkim czasie, rozpoczyna się pilotażowy program wdrażania wszystkich elementów, wszystkich segmentów, które w ramach tej platformy będą działać. Wytypowane jest już kilka firm już zamierza sama zgłosić się do tego programu i takie komercyjne działanie powinno rozpocząć się w styczniu przyszłego roku. Efektem powinna być przede wszystkim poprawa jakości wymiany informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami, pomiędzy portami i całą rzeszą ich partnerów, czyli spedytorów, brokerów, maklerów, gestorów ładunku, podmiotów zajmujących się transportem kolejowym, transportem samochodowym, żeglugą śródlądową. Jest to po prostu narzędzie, które potrafi i pomoże osiągnąć większą jakość realizacji usług. Powinno też wpłynąć na szybkość podejmowania decyzji, a w efekcie dać obniżkę kosztów dla wszystkich zainteresowanych stron.
Kolejny temat to połączenie Lotosu z Orlenem. Ono może łączyć się także z budową zbiornika paliwowego, który jest planowany, jest jednym z warunków połączenia. Taki zbiornik miałby powstać na terenie Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście?
Takich rozmów jeszcze nie prowadziliśmy. Prowadziliśmy rozmowy z jedną z firm należących do grupy kapitałowej Orlenu, ale one dotyczyły przeładunków LPG. W przyszłości po pogłębieniu toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 metra. Być może takie zbiorniki, bo nie jeden na pewno, mogłyby powstać po wschodniej części Ostrowia Grabowskiego, ale to jest kwestia kilku lat. Po zakończeniu prac związanych z pogłębianiem, te prace miały się zakończyć w marcu 2022 roku. Następnie ta część Ostrowia Grabowskiego musi troszeczkę, jak to mówią się kolokwialnie, popracować. Ten grunt musi, grunt, który jest wydobywany, jest tam składowany, te refulat jest tam składowany, to musi osiąść wszystko, musi się zagęścić i wtedy ewentualnie można mówić o przyszłych terminalach dotyczących LPG. To jest jedna z form gazu, oczywiście LPG, Liquid Petroleum Gas. Natomiast co do tego zbiornika paliwowego, o który pan redaktor pyta, to takich rozmów jeszcze nie było.
Panie prezesie, przed nami kolejna fala pandemii, w sumie ona już się rozpoczęła. Jak pan prognozuje, ona wpłynie w jakikolwiek sposób na spadek przeładunków w porcie Szczecin?
No patrząc, że to rozpoczęło się, ten wzrost zachorowań rozpoczął się we wrześniu. We wrześniu mieliśmy akurat wzrost o 8% w stosunku do ubiegłego roku. Na dziś ten spadek wynosi w stosunku do ubiegłego roku, jeśli chodzi o październik, o niecałe 5%. W ogóle od początku roku, a nawet w trzecim kwartale, my już tutaj w zarządzie portu w Szczecin-Świnoujście obserwowaliśmy spadek przeładunków wśród naszych operatorów portowych. Rok kończyliśmy wynikiem ujemnym w stosunku do roku 2019. W styczniu było to około minus 6%, potem była poprawa w lutym minus 4% i od praktycznie marca, kwietnia utrzymujemy się na takim stabilnym poziomie spadku, czyli jest to około minus 7%. Nie jest to jeszcze duża tragedia, chociaż niektóre z firmy na pewno więcej to odczuwają niż inne. Jeżeli chodzi o zboże, jedna z firm przeładujących zboże ma na przykład spadek o minus 50%, a sąsiad ma wzrost o plus 250%. Także to jak w porcie, jest fluktuacja ładunków. Nie wszystkie te spadki, średnio spadek wynosi gdzieś w granicach 15%, jeżeli chodzi o spółki, te największe, które u nas w tym momencie są partnerami, które dzierżawią tereny od portu, bo są też oczywiście spółki, które działają na terenie na swoich terenach. Dla nas to jest traktowane w statystyce jako nabrzeża obce, nie nabrzeża, które są własnością zarządu portów. I biorąc pod uwagę całość portu, to przeładunki w tej chwili zbliżają się do wielkości 25 milionów ton od początku roku. Jest to mniej więcej 1,5 miliona ton mniej niż w roku 2019. Na pewno jakiś wpływ na to miał COVID, ale nie jest to wpływ taki bezpośredni, że to tylko jest wina COVID-u. Jest to też efekt spadku klasycznych przeładunków, które były zawsze charakterystyczne dla Szczecina i dla Świnoujścia, czyli masówki suchej. Jest spadek zdecydowany na rynku węgla, na rynku rudy. To jest niezależne od COVID-u, to już występowało trochę wcześniej. Część tych ładunków przeszła do Trójmiasta. To jest efekt już tutaj współdziałania relacji bezpośrednich związanych z przeładunkiem, czyli przedsiębiorstw portowych, operatorów i gestorów ładunku. My jako Zarząd Portu nie mamy tutaj żadnego wpływu na to. Pośrednio mamy, oczywiście kształtujemy opłaty portowe, ale one są dla wszystkich podobne. Jest taryfa, która jest publicznie dostępna dla wszystkich i każdy może sobie ocenić. Zresztą ona nie odbiega zbytnio od taryf opłat portowych w Gdańsku i w Gdyni. One mniej więcej są na podobnym poziomie. Także COVID na pewno w jakiś sposób przyczynił się do tego, że te przeładunki spadły, bo wiadomo, jest troszeczkę obniżka tych tendencji produkcji w kraju, ale jak ostatni kwartał widać, że w niektórych branżach ta produkcja wróciła już do poziomu z ubiegłego roku, a nawet jest większa. Także porty, przede wszystkim cieszymy się, że nie ma jakichś masowych zachorowań na terenie portu w spółkach przeładunkowych. W zarządzie portu pojedyncze przypadki w tej chwili, ale wszystko jest pod naszą kontrolą, mamy pełny reżim sanitarny, pracujemy w tej chwili już w znaczącej większości zdalnie, pracownicy rotacyjnie, także nie ma takiej, nie występują przypadki, że w jednym pokoju siedzi więcej niż jedna osoba. Staramy się tego bardzo przestrzegać, są dostępne powszechnie środki tej bezpośredniej ochrony, czyli maseczki, jest obowiązek w tej chwili na terenie zarządu portu, tak jak pan rektor, ja w tej chwili jesteśmy w maseczkach, aby te maseczki nosić. Powszechnie dostępne są rękawiczki, powszechnie dostępne są płyny do dezynfekcji rąk.
Mieszkańcy Świnoujścia, Szczecina widzą inwestycje drogowe, inwestycje kolejowe. One mają związek z dostępnością do portu. Na terenie samego portu też są czynione inwestycje. Która z nich w tej chwili jest najważniejsza?
Znaczy nie można chyba wymienić jednej podstawowej. To jest cały system inwestycji, który w tej chwili się rozpoczął. Jeżeli chodzi o Szczecin, to są inwestycje powiązane bezpośrednio z pogłębieniem toru wodnego ze Świnoujścia do Szczecina o tej głębokości technicznej 12,5 metrach i następstwem tej inwestycji są dwa projekty, na które umowy podpisaliśmy w ostatnich dwóch tygodniach. Jest to poprawa dostępu od strony wody oczywiście do kanału Dębickiego i do basenu Kaszubskiego. Wartość tych inwestycji przekracza 700 milionów złotych. Jest tam też dosyć znaczny udział naszych środków własnych, ale też w ponad 50% są one dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Czyli to jest inwestycja w pełni odpowiadająca wszystkim wymogom, jeśli chodzi o środowisko, jeżeli chodzi o przepisy związane z zasadami ekologii. Jest ona niezbędna z uwagi na to, że przede wszystkim musi być, te dwie inwestycje są niezbędne, bo muszą się połączyć z tą inwestycją związaną z torem wodnym, a praktycznie jest to nowe otwarcie dla portu Szczecin. Dzięki tym inwestycjom wzrośnie praktycznie dwukrotnie, a nawet i w niektórych wypadkach trzykrotnie wielkość statków, które dzisiaj zawijają do Szczecina. Dzięki tym inwestycjom w kanale na przykład Dębickim otworzą się nowe tereny inwestycyjne z uwagi na pogłębienie kanału Dębickiego do tych 12,5 metrów oraz poszerzenie do 200 metrów. Otworzą się tereny po zachodniej części Ostrowia Grabowskiego. Tam będzie można posadowić nowe terminale, będą zbudowane nowe nabrzeża. Przebudowa będzie w kanale Dębickim czeskiego, słowackiego oraz fińskiego oraz będzie zbudowane nowe nabrzeże norweskie w tym programie. Do tego na pewno dołączy też nabrzeże duńskie, które będzie kończyło tą część Ostrowia Grabowskiego, jeżeli chodzi o basen Kaszubski, tam gdzie działa przedsiębiorstwo Balcargo i to w zasadzie to przedsiębiorstwo będzie tym głównym beneficjentem tej przebudowy. Tam będzie modernizowane i budowane w niektórych częściach od nowa nabrzeże katowickie, nabrzeże chorzowskie, dąbrowieckie. To też pozwoli spółce na pewno akwirować nowe ładunki. Jest to efekt tego, że większe statki potaniają koszt transportu dla gestora ładunku, ponieważ zmienia się poziom frachtów. Te frachty są bardziej konkurencyjne, są po prostu niższe. Także to są dwie inwestycje kluczowe w tej chwili dla Szczecina, ale to się wszystko, wie pan, panie rektorze, dzieje równolegle, bo równolegle z inwestycjami, poprawą dostępu do terenów, do akwenów wodnych. Od roku już działa na tym terenie PKP PLK dostęp kolejowy do portów. To się dzieje i w Szczecinie, i w Świnoujściu. Jeżeli przejdziemy w tej chwili do Świnoujścia, to tam trwa już inwestycja na terminalu promowym. Jest to budowa jednego z nowych nabrzeży, będzie to nabrzeże numer 5, które jest efektem połączenia nabrzeża numer 5 i 6. Pozwoli to zawijać największym promom, które po Bałtyku kiedykolwiek będą żeglować. Jest to też budowa całego terenu zaplecza, terminal intermodalny, który pozwoli na transport naczep lub może nawet kiedyś ciężarówek na wagonach. Słynne hasło tiry na tory. Może to się zrealizuje, liczymy na to. No i podpisaliśmy też umowę z firmą POR, która będzie budować drugie stanowisko LNG na terminalu LNG. To stanowisko jest w tej chwili w fazie projektowej i budowa powinna rozpocząć się w drugim kwartale 2021 roku. Jeżeli policzymy wszystkie te inwestycje Urzędu Morskiego, tor wodny, PLK, dostęp do portu kolejowego w Szczecinie i w Świnoujściu, jeszcze trzeba powiedzieć, że jest budowana i modernizowana infrastruktura techniczna, czyli wszystkie sieci wodno-kanalizacyjne, energetyczne, elektryczne, telekomunikacyjne, to wartość tego programu inwestycyjnego łącznie z inwestycjami, które leżą po stronie zarządu portu, w tej chwili przekracza 4 miliardy złotych. To jest największy w polskich portach w tej chwili plac budowy.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
Dziękuję bardzo. Życzę przede wszystkim dużo zdrowia.